Sprowadza mnie chęć opowiedzenia słuchaczom o swojej posadze w Albanii, o swoich przygotowaniach do wyjazdu na Syberię i jednocześnie zachęcenia wszystkich młodych do wstąpienia w nasze szeregi, czyli w szeregi wolontariatu misyjnego Salvator, bo na pewno jest wiele chętnych osób, którzy chcą pomagać, a nie wiedzą tylko gdzie.
A twoja przygoda kiedy się zaczęła?
Moja przygoda zaczęła się tak naprawdę chyba 6 lat temu. Gdy pojechałam pierwszy raz na spotkanie ogólnopolskiego wolontariatu, z chęcią dowiedzenia się czegoś więcej, co to jest wolontariat, bo wtedy, kilka lat temu, temat nie był mi obcy jako sam wolontariat, chęć pomagania drugiemu, ale sam wolontariat misyjny było coś nowego w moim życiu, a dla mnie kilka lat temu, jako młodej osoby poszukującej wartości w życiu, było czymś takim nowym, jednocześnie czymś, co chciałabym się zainspirować i żyć tym.
Bo ty wtedy byłaś w średniej szkole, tak?
Tak, zgadza się. Byłam wtedy dokładnie przed maturą. To było ciężki czas, bo trzeba było pogodzić jednocześnie chęć pomagania, wyjazdu, przygotowań. No i przygotowań do matury, gdzie wszyscy wiemy, nie są proste, bo trzeba sporo czasu spędzić w notatkach, rozwiązywać sporo testów maturalnych. No i jednocześnie uspokojenia rodziców, bo rodzice chcą dla nas jak najlepiej, czyli boją się o nas, żeby nie wyjeżdżać, bo Albania jest krajem muzułmańskim, co wiadomo, dla nas kobiet jest to też ciężkie, bo musimy bardziej uważać na strój, zachowanie, namówianie, może dziecko nie jedź, przemyśl to, ale później jak zobaczyła, że mi to sprawia niesamowitą radość, stwierdziła, że jednak to jest to, co właśnie, co poszukiwałam i do tej pory to trwa.
Bo tę Albanię zaproponowano ci na początek.
U nas w wolontariacie jest tak, że dostajemy na początku roku placówki, listy placówek, do których możemy aplikować i wyjechać. I wtedy w 2012 roku dostałam taką listę placówek i stwierdziłam, że czemu nie Albania, bo rok wcześniej był kolega na dwutygodniowym wyjeździe, opowiadał jak to jest, co oni robią. Bardzo mi się to spodobało, przez co też pojechałam na to pierwsze spotkanie ogólnopolskie, a później, jak to się mówi, połknęłam tego bakcyla, no i tak zostało do dnia dzisiejszego.
Jakie miałaś zadania? Co do ciebie należało w Albanii?
Moim zadaniem głównie było zajęcia z dziećmi, czyli można powiedzieć takie prowadzenie półkolonii przy parafiach. Na początek rozpoczynaliśmy modlitwą, później były różne zajęcia. Często dzień wcześniej staraliśmy się, w rzeczywistości różnie to wychodziło, czasem bywało, że musieliśmy to robić na sieście, przygotować różne zajęcia. Zajęcie trwało około 3 godzin. Później też kończyliśmy modlitwą. Z racji, że pracowaliśmy przy kościele, to chcieliśmy też taki akcent formy katolickiej wprowadzić, aby też nauczyć dzieci modlitwy, bo ja jakoś zbytnio nie umiem albańskiego, ale starałam się też dla tych dzieci nauczyć tych prostych modlitw. Ojcze nasz, zdrowaś Mario, aby móc właśnie na początek z nimi się pomodlić, co zauważyłam, że nie wszystkie dzieci tych prostych nawet modlitw nie umieją. To wydaje mi się, że to też było takim naszym jakby zadaniem, aby ich tego nauczyć.
W jakiej kondycji jest Kościół katolicki w Albanii? Jaki jest odsetek katolików w tym kraju?
Procentowo jest mi to ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że jest bardzo mało. Na północy Albanii na pewno jest więcej katolików w porównaniu do rejonu koło stolicy Tirany, bo zdarzało mi się pracować już na różnych wioskach, bo nie pracowaliśmy cały czas tylko przez cały miesiąc w jednym miejscu. Pracowaliśmy w różnych jakby filiach, takich jakby dojazdowych, i tam zdarzało mi się pracować właśnie w miejscowościach muzułmańskich, stricte muzułmańskich, gdzie to było jedno z takich cięższych zadań, bo przychodziło dużo chłopców muzułmańskich, którzy jakby nakręcali tych młodych chłopców, którzy chcieli coś zrobić, pograć w piłkę, czegoś się nauczyć, no to wiadomo, starszy jest zawsze takim autorytetem i było to ciężkie, bo często utrudniali właśnie ci chłopcy zadanie. Ale wydaje mi się, że idzie to w dobrym kierunku, rozwój Kościoła katolickiego. Mam nadzieję, że za kilka lat będzie już lepiej.
A księża są Albańczykami?
Jeden z nich tak, jest Albańczykiem, salwatorianinem, ale tak, to reszta są Polakami. I wydaje mi się, że jeśli on jest rodowitym Albańczykiem, jest to na pewno prościej dotrzeć do nich, bo inaczej jak mówi swój i wytyka błędy niż taki, powiedzmy, z Polski pokazuje, wy to robicie źle, to. To jest zawsze to inaczej się jakoś odbiera, a jak mówi swój, to zawsze jest tak, że a może rzeczywiście coś, to on mi nie wytyka błędów. Sami też na co dzień mamy tak, że jak przyjaciółka coś powie, czy znajomy, to jest inaczej niż ktoś obcy.
Byłaś tam sama?
Nie. Do Albanii jechaliśmy w grupie 6-8-osobowej. Mówię 6-8-osobowej, bo przez te czas, w którym wyjeżdżałam, były to różne grupy, ale mniej więcej w tych ramach się mieściły.
Na pewno wyjeżdżając do Albanii miałaś jakieś wyobrażenie o tym kraju, a jak wyglądało zderzenie z rzeczywistością?
Na pewno wyobrażenie miałam inne, bo jak pierwszy raz powiedziałam znajomym, że jadę do Albanii, niektórzy, może śmiesznie to zabrzmi, ale powiedzieli mi, co ty do Afryki jedziesz? Co, mama cię puściła? A przecież Albania jest w Europie. Moje wyobrażenie oczywiście nie było takie jak rzeczywistość, którą zostałam. No każdemu, jeśli całkiem inne było. Przyjechaliśmy w nocy, więc wtedy też dużo nie widziałam, ale rankiem dnia następnego, jak wstałam, to mówiąc szczerze, miałam takie, gdzie ja przyjechałam? Ale tak sobie myślę, zostanę, przecież przyjechałam tu. To jest tylko mój strach, lęk, który jest niczym nieuzasadniony.
Co cię przeraziło?
Ciężko to nawet określić, ale taka inna rzeczywistość, inny styl życia, tego otoczenia, które tam było, bo jest tam bieda. Jeszcze niedawno była tam wojna, więc wiele jeszcze jest budynków wyglądających niekoniecznie ciekawie do zwiedzania.
Miałaś kontakt tylko z dziećmi, czy z dorosłymi również?
Z parafianami też mieliśmy dużo do czynienia, w takim pozytywnym słowa znaczeniu, bo gdy dowiedzieli się, że my przyjechaliśmy, poświęciliśmy swój czas, swoje wakacje, aby uczyć dzieci, ich dzieci, bo przychodziły dzieci z parafii, to widać było taką wdzięczność. Nie umieli zbytnio nam wiele powiedzieć, ale mówili nam takie po albańsku falemderit, czyli dziękuję, i takim niesamowitym, szczerym uśmiechem, co widząc taki uśmiech, to człowiek aż się rozklejał. A tego takiej wdzięczności nie było końca, bo przez czas, który byliśmy, zdarzało się, że właśnie parafianie przynosili swoje uprawy, czyli arbuzy, co naprawdę polecam. Są przepyszne. Wiele innych rzeczy takich swojej roli, z tego, z czego oni się normalnie utrzymują. Nie byli nam w stanie nic innego dać. Nawet nie przyjechaliśmy po to, żeby nam, jak to się mówi, kokosy dawali przez to, że my przyjechaliśmy z Polski. Ale to była taka właśnie ich forma wdzięczności, co przez wszystkie lata, jeśli jeździłam do Albanii, zawsze to takie coś otrzymywaliśmy.
Albania jest ojczyzną matki Teresy. Czy pamięć o niej jest tam żywa?
Tak, jest bardzo żywa, nawet na różnych straganach. Zdarzyło mi się spotkać różne kubki, które były nadrukowane różnymi ich wizerunkami. Różne flagi, nawet w miejscowości Szkodra jest jej pomnik, gdzie Albańczycy są bardzo dumni. Przynajmniej dzieci, z którymi rozmawiałam, którymi byłam w stanie porozumieć się w języku angielskim, gdy mówili o matce Teresie, bo mieliśmy podczas jednych zajęć właśnie tematykę matki Teresy, rozmawiania, to widać było, że taką dumę, że święta jest ich kraju. Wydaje mi się, że to jest dla nich dobry znak do wyjścia naprzód, właśnie pokazania, do pomagania drugiemu człowiekowi, bo przecież matka Teresa wyjechała do Indii, pomagała ludziom ulicy i nic za to nie otrzymywała, a zawsze miała wszystko. Nie prosiła o nic, a zawsze znaleźli się tacy, którzy widzieli jej potrzeby, którzy mogli jej pomóc i zawsze pomagali. Więc może to być taki impuls dla Albańczyków, aby właśnie zastanowić się, w którą stronę iść ze swoją wiarą.
Mówiłaś, że byłaś trochę przerażona, kiedy się obudziłaś w Albanii, ale ty tam nie byłaś całe pół roku od razu, tylko były powroty. Czy każdy kolejny twój przyjazd już cię bardziej oswajał i przyjeżdżałaś już z większą radością?
Tak, ten mój lęk już zniknął po kilku godzinach, gdy dzieci przyszły, gdzie zobaczyłam taką ogromną gromadę dzieci, takich radosnych, innych, które bardzo, bardzo serdecznie się przytulały. Jak tylko mogły, widzieli wolontariusza, który nie jest obciskiwany przez dzieci, od razu łapali, ściskali. Jak mogli, jak tylko byli w stanie, to zawieszali się na szyi i całowali po policzkach, po czole. I to jest takie niesamowite, bo nie znają nas. Byliśmy wtedy po raz pierwszy, a mimo wszystko była taka radość, więc to też uspokoiło mnie i pokazało, że to jest właściwe miejsce, że właśnie jest to co do zrobienia i są osoby, które czekają na nas, aby móc z nimi właśnie prowadzić zajęcia.
Czy było coś, co cię zaskoczyło w Albanii?
To chyba ta otwartość. Parafian, którzy przychodzą, przynoszą niesamowite kosze owoców, warzyw i taka ich wdzięczność. Chyba to jest takim największym moim, chyba zostanie do końca, zaskoczeniem z Albanii, że chociaż nic nie mają, bo utrzymali się tylko tak naprawdę z uprawy, to są w stanie podzielić się swoim dorobkiem z pola i to tak uczy chyba takiej pokory i dzielenia się z drugim.
Mówi się, że łatwość życia, pieniądze, wygoda psują człowieka. Jak sama mówisz, Albania jest krajem biednym. Czy według ciebie ta opinia jest prawdziwa w takim razie?
Pieniądze są ważne, bo bez pieniędzy nie bylibyśmy w stanie pojechać, dojechać, bo auto też nie jeździ na promienie słoneczne czy na wodę, więc pieniądze są ważne, ale czy najważniejsze, to każdy chyba powinien sobie sam odpowiedzieć. Jeśli są dobrze wykorzystywane, nie są naszym bożkiem, to wydaje mi się, że są dobrym i potrzebnym elementem naszego życia.
Co te pół roku zmieniło w tobie?
Na pewno zmieniło wiele, bo pokazało właśnie na przykładzie Albanii, na ich biedzie, że warto cieszyć się z najmniejszych rzeczy, bo bardzo wiele nauczyłam się od tych swoich małych podopiecznych, takiego cieszenia się z najmniejszych rzeczy, bo często oni wiele rzeczy nie mają. Tak jak my w szkole, w dzieciństwie mogliśmy grać w klasy, rysować sobie kredą na chodnikach, grać w gumę, wisieć na czepaku, tak oni tego nie mają, bo muszą pomagać rodzicom w polu. Więc to pokazało mi, że warto docenić te najmniejsze rzeczy, te takie nasze codzienne, że nawet cieszyć się z tego, że mogę iść spokojnie na uczelnię, studiować bez obowiązku pracy, chociaż gdyby mi przyszło, to na pewno bym pomogła. Ale właśnie, jest taka możliwość cieszenia się, doceniania tych najmniejszych, drobnych rzeczy.
W takich sytuacjach człowiek sporo się o sobie dowiaduje. A czego ty się dowiedziałaś na swój temat?
To bym musiała zapytać mojego współtóra, którego jeszcze nie mam, o to, jak właśnie się zmieniłam po pierwszym wyjeździe, bo na pewno zmieniło się wiele, bo zaczęłam inaczej spoglądać, z chęcią pomagać drugiemu człowiekowi. No i oczywiście mam wodę w kranie, co często w Albanii nie zawsze było, czy elektryczność. Możemy teraz spokojnie siedzieć w studiu, nagrywać i mieć wszystkie te inne dogodności, gdzie w Albanii często zdarzało się, że nam nawet prąd zabrali, więc nie było takiej sołości w elektryczności. Ona dremowała.
A co studiujesz?
Ja studiuję biotechnologię na Politechnice Śląskiej.
Na którym roku jesteś?
Teraz na drugim.
Jakie masz marzenia związane ze swoją pracą i swoją przyszłością?
Na pewno chciałabym pracować właśnie w swoim zawodzie, czyli być bioinformatykiem. Dużo pracy przede mną, bo działka nie lekka, ale ciekawa.
Wróćmy jeszcze na chwilę do Albanii. Jaka jest rodzina albańska? Według jakich wartości żyjąca?
Ciężko powiedzieć i ubrać wszystkich w jedną kategorię, ale tak jak właśnie zaczęła pani zadawać to pytanie, no to pierwsza myśl, która mi się nasunęła właśnie z przykładem rodziny, to na pewno to, że wiele Albańczyków wyjeżdża do Włoch zarobkowo. I często jest, że wujek, ciotka, brat, kto może, to wyjeżdża właśnie do Włoch. Często do Rzymu, czy do innych tych miast blisko leżących Albanii, aby właśnie zarobić i przesłać te pieniądze do kraju, aby rodzina, która pozostała, mogła się utrzymać. Więc część na pewno rodzin jest jakoś podzielona ze względu na sytuację finansową.
Znamy to z Opolszczyzny, więc wiemy, jakie są konsekwencje potem takiej rozłąki.
No nie są ciekawe, bo szczególnie gdy ojciec musi wjechać za granicę, nie żyje na co dzień ze swoimi dziećmi, to wtedy nie widzi ich wzrostu, ich sukcesów, ich różnych łez, wielu innych sytuacji z ich życia.
Jakie są relacje między katolikami a tą częścią muzułmańską?
Jest różna. To tak naprawdę zależy od człowieka. Jak podchodzi właśnie do relacji z drugim człowiekiem. Na północy, gdzie byłam, w Jubicy, to relacje były bardzo dobre. Przynajmniej na pierwszych dwóch moich wyjazdach przychodzili muzułmanie i normalnie nie przeszkadzało. To było, naprawdę się ceniło, nie przeszkadzało, przychodziło, czasem pomagało. Często przychodziło po prostu z nami porozmawiać. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, przychodzili muzułmanie też na jednej z wiosek, w których pracowałam. Tam już był taki bardzo radykalny islam i tam już było ciężej. Już nie było takich relacji, gdzie byłam już przyzwyczajona, że chociaż muzułmanin, to też człowiek, z którym można normalnie porozmawiać. Tu już były inne relacje. Więc wydaje mi się, że to tak naprawdę zależy od człowieka, jak on postrzega relacje z drugim człowiekiem, jak postrzega przede wszystkim kobietę, bo też trzeba zaznaczyć, że kobieta jest inny charakter swoich obowiązków ma w Albanii niż ta kobieta tutaj u nas w kraju.
Nie czułaś w związku z tym się zagrożona?
Nie, ja się czułam zbyt pewnie chyba, bo mieliśmy tyle dobrze, bo nie pojechałam sama, to może przez to. Było też, że była nas większa grupa.
Same dziewczęta?
Nie. Mieliśmy na szczęście swojego bodyguarda, takiego ochroniarza. To było też bardzo dobre dla nas, bo mogliśmy czuć się właśnie przez to pewniej, bo idąc na miasto, to raz, że pokazywałyśmy, że właśnie my jesteśmy tego mężczyzny, że nie przyszłyśmy same, bo to też zawsze inaczej jest, bo przyjechały Polki z innego kraju, z inną karnacją, bo jesteśmy w porównaniu do Albanek dużo mniej opalone. Zdarzyło nam się raz pójść nawet do kawiarni, po prostu na kawę, w wolnym dniu usiąść, poopowiadać, porozmawiać, podsumować.
Albanki tego nie czynią.
Nie czynią tego ze względu na to, że właśnie w kawiarni siedzą tylko mężczyźni, więc my byłyśmy takie, czuliśmy się tak dumnie, bo mogliśmy siedzieć z mężczyznami, gdzie to normalnie kobiety nie robią. To było dla mnie było takim może też nie wyróżnieniem, ale takim może pokazaniem, że przecież jeśli my możemy i nic się nikomu nie stało, siedzieliśmy przy kawie z wami, to czemu wasze kobiety nie mogą też tego czynić? Przecież nikomu się nic nie stanie.
A jak twoi rodzice przekonali się, że droga, którą wybrałaś, jest słuszna?
Tak naprawdę takimi nauczycielami pomocy drugiemu człowiekowi bezinteresowanie byli moi rodzice. Właśnie od nich wiele się nauczyłam, bo gdy byłam jeszcze mała, właśnie rodzice pokazywali poprzez swoją postawę to, jak czynić drugiemu, bo pomagali już od moich najmłodszych lat drugiemu człowiekowi poprzez różne formy. Teraz właśnie tak z perspektywy czasu widzę, że to wiele dobrych właśnie owoców wydaje, bo ja nadal w wolontariacie jestem.
A rodzeństwo masz?
Tak, mam rodzeństwo. Na razie ono jeszcze tego nie czuje, ale popracujemy nad tym.